Kochani, ja dzisiaj chcę kontynuować moje poprzednie zwiastowanie o konsekwencjach grzechu, czyli jest to jakby kolejne kazanie w moim cyklu. Właściwie dzisiejsze kazanie możecie potraktować jako, ja go też tak traktuję, jako wielkie ostrzeżenie nas przed niebezpieczeństwem, które myślę większości z nas może grozić. Może dzisiaj, w tym okresie czasu, nie mamy wielkich problemów z tym, ale ja dzisiaj jestem po to tutaj, aby wszystkim przypomnieć albo wzbudzić czujność w naszych sercach w tej dziedzinie życia, dlatego że przeciwnik jest czujny i on szuka okazji, aby nas zwieść. Będę dzisiaj mówił o jednym rodzaju grzechu. Wiecie, dzisiaj to jest jedno chyba z najtrudniejszych kazań, jakie kiedykolwiek wygłosiłem. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek będzie trudniejsze. I zaczynając ten cykl, wiedziałem, że będę musiał się zmierzyć z tym tematem. Właściwie tak postanowiłem, czułem taki napór, że będę musiał zmierzyć się z tym tematem tutaj w zborze. Ale kiedy to nadchodziło, miałem kilkakrotnie takie myśli, żeby z tego zrezygnować i przejść dalej. Ogromną zachętą dla mnie były moje dzieci. Ogromną zachętą był dla mnie pastor, bo porozmawiałem z nim, powiedziałem mu, o czym chcę mówić, a on mi powiedział: tak, Leszku, powinieneś o tym mówić. I ogromną zachętą dla mnie była moja żona, która mnie wspierała. I wiecie, to był pierwszy raz w mojej historii usługi, że dałem mojej żonie przeczytać moje kazanie. Spodziewałem się, że powie wszystko okej, ale miała uwagi. I to bardzo, bardzo cenne. Także postanowiłem wszystko zmienić w tym, co ona uważała, że jest nie tak. Myślę, że o tym w czasie usługi nie zapomnę. A teraz was już chcę wprowadzić w temat, a więc przeczytamy werset przewodni, 1 do Koryntian 6:18. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego dopuszcza się człowiek, jest poza ciałem. Ale kto dopuszcza się wszeteczeństwa, grzeszy przeciwko własnemu ciału. A więc będę dzisiaj mówił o grzechach, które w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej są określone jako wszeteczeństwo. Oczywiście chodzi tutaj o grzechy w sferze seksualnej i inne tłumaczenia Biblii nazywają to nierządem, rozwiązłością. Chodzi o każdą aktywność w sferze seksualnej, która jest przeciwna, która jest niezgodna z Bożym planem dla człowieka w tej dziedzinie życia. A jaki jest Boży plan dla tej dziedziny, dla człowieka? Wiecie, można spotkać się niekiedy z takim poglądem, że współżycie seksualne jest samo w sobie jakieś brudne, nieczyste, grzeszne. Jest to pogląd całkowicie niechrześcijański. Bo chciałbym przypomnieć wszystkim, że to Pan Bóg jest i pomysłodawcą, i twórcą seksu. To Pan Bóg stworzył w sposób doskonały człowieka z wszystkimi jego narządami i także to On Nikt mu przy tym nie pomagał. Stworzył narządy płciowe człowieka i tak ukształtował zmysły, tak ukształtował układ nerwowy i układ hormonalny człowieka, aby i kobieta, i mężczyzna mogli czerpać satysfakcję, zadowolenie i radość w tej dziedzinie życia. Ale Pan Bóg zarezerwował życie seksualne tylko i wyłącznie dla małżeństwa. I od tej zasady Bóg nie zezwala na żadne odstępstwa i na żadne wyjątki. Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka w raju, kobietę i mężczyznę, stworzył pierwsze małżeństwo, powiedział takie słowa, które później powtórzył Pan Jezus i apostoł Paweł w liście do Efezjan. One są użyte zaraz po stworzeniu człowieka i przedtem, niż człowiek popadł w grzech, niż człowiek zgrzeszył. Pan Bóg powiedział: i opuści mężczyzna matkę swoją i swojego ojca, czyli mężczyzna jako lider tutaj w małżeństwie, to Pan Bóg ustawił od samego początku taką hierarchię, opuszcza to, co dla niego jest cenne, może najcenniejsze, i dalej Bóg mówi, i połączy się, i złączy się. I chciałbym podkreślić, że Biblia tutaj mówi o połączeniu, o złączeniu na płaszczyźnie naszej duszy i naszego serca. Że tutaj chodzi o połączenie naszych myśli, mówię o naszych, czyli kobiety i mężczyzny, myśli, woli, uczuć, emocji, i w tym połączeniu tych dwoje uczestniczy także Pan Bóg. Bo Pan Jezus uzupełnia tą wypowiedź i mówi, co wtedy Bóg złączył. A więc to Bóg łączy, człowiek niechaj nie rozdziela. Opuści człowiek, połączy się z żoną swoją. A więc ta kobieta staje się dla niego żoną w akcie zawarcia małżeństwa. I dopiero teraz jest właściwy czas na to, aby połączyli się w sferze fizycznej. Bo Biblia kończy ten werset i tych dwoje staną się jednym ciałem. Tak więc już nie są dwoje, ale są jednym ciałem. A więc te relacje w sferze fizycznej są jakby dopełnieniem jedności, która jest na poziomie duszy i serca, myśli, emocji i woli. Pan Bóg, kiedy stwarzał pierwsze małżeństwo, czytamy o tym w Księdze Mojżeszowej, powiedział do pozostałych osób w Trójcy: stwórzmy człowieka. Wyraźnie tam jest powiedziane we wszystkich tłumaczeniach. Stwórzmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. I wtedy Bóg stworzył kobietę, mężczyznę i połączył ich w małżeństwo i powiedział im, żeby się rozradzali. A więc nasze małżeństwa, nasza jedność w małżeństwie na wszystkich płaszczyznach ducha, duszy i ciała jest obrazem jedności Boga w Trójcy. To samo podkreśla apostoł Paweł, cytując właśnie ten werset: dlatego opuści człowiek ojca, matkę, połączy się z żoną, ci dwoje będą jednym ciałem. I potem pisze, że jest to wielka tajemnica, i teraz cytuję według innego tłumaczenia, ale ja na tym przykładzie chcę zobrazować jedność Chrystusa i Kościoła. A więc nasze małżeństwa są fizycznym obrazem naszej jedności jako Kościoła z Chrystusem, ale tam, w tej niebiańskiej rzeczywistości, kiedy tam w naszych przemienionych ciałach będą zaślubiny Kościoła, nas z Chrystusem, i staniemy się Jego małżonką. od teraz jesteśmy Jego oblubienicą, jakby narzeczoną, oczekującą na Niego. A więc jeśli weźmiemy pod uwagę, jak Bóg to traktuje, to widzimy, że małżeństwo jest święte. Małżeństwo jest święte w każdej płaszczyźnie, także i w fizycznej płaszczyźnie, także i współżycie seksualne między mężem i żoną jest święte. I możemy się o to modlić, możemy je błogosławić, możemy za nie dziękować Bogu. Tak więc według Bożego planu małżeństwo jest to związek jednego mężczyzny i jednej kobiety oparty na miłości, oparty na jedności, na zaufaniu i oparty na dozgonnej wierności. I dopiero na tym fundamencie, na tej płaszczyźnie może rozwijać się w sposób piękny, w sposób przynoszący satysfakcję, zadowolenie, jedność fizyczna małżeństwa. Seks poza małżeństwem jest więc zniszczeniem Bożego planu w tej dziedzinie życia i dlatego jest grzechem. Ten doskonały Boży plan w tej dziedzinie był niszczony i jest niszczony cały czas od zarania dziejów. Kiedy patrzymy na historię Izraela, to też widzimy, jak bardzo ten plan tam był niszczony. Choćby przez wielożeństwo. Patrząc na króla Dawida, króla Salomona i potem wszystkich innych królów, którzy mieli po kilka żon. Nie było tej jedności, którą Bóg chciał im dać, a małżeństwo istniało tak naprawdę tylko dla prokreacji i zaspokojenia fizycznych potrzeb mężczyzny. No cóż tu krótko powiedzieć można w ten sposób. A dzisiaj? Dzisiaj, moi kochani, stwierdzenie czystość seksualna, stwierdzenie dozgonna wierność, to jest absurd. To są pojęcia abstrakcyjne dla dzisiejszego świata. Także moje kazanie dzisiaj w oczach tego świata jest kazaniem staroświeckim, zacofanym, w ogóle nieaktualnym. A w niektórych krajach już, a może za niedługo, będzie to kazanie nielegalne, za które mógłbym pójść nawet do więzienia. Niestety, w takich czasach żyjemy. Ale mimo tego, jak człowiek traktuje tą sprawę, jak bardzo ją zniszczył, jak bardzo zrujnował Boży plan w tej dziedzinie, Boże zasady i Boże prawa od początku ich nadania aż do końca świata są niezmienne. I Bóg te prawa dla tej dziedziny życia ustanowił nie po to, aby ograniczać naszą wolność, ale ustanowił je po to, aby strzec naszego szczęścia w tej dziedzinie. A więc o jakich grzechach mówimy? Zgodnie z Bożym planem, grzechem jest współżycie z inną osobą niż współmałżonek. Jest to nazwane cudzołóstwo. Grzechem jest współżycie z dowolnym partnerem dla osób niebędących w związkach małżeńskich. Jest to nazwane nierządem. I tak samo grzechem jest współżycie z osobą, która ma zostać naszym małżonkiem, ale jeszcze przed zawarciem małżeństwa. I grzechem jest współżycie z osobą tej samej płci, czyli homoseksualizm. Prawdopodobnie więcej mi będzie wysychać w czasie tego kazania. Ale słuchajcie, nie trzeba współżyć seksualnie, żeby grzeszyć w tej dziedzinie życia. Nie trzeba. Pan Jezus wyraźnie powiedział w Ewangelii Mateusza, jeśli ktoś, właściwie to powiedział mężczyzna, patrzy na kobietę i pożąda jej, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. I tak pobieżnie patrząc na ten werset, można by odnieść wrażenie, że Pan Jezus w tym miejscu mówi tylko do żonatych mężczyzn. Ale Pan Jezus tu poruszył pewien bardzo ważny problem. Problem grzechu w sercu, grzechu w myślach. Grzechu, który powstaje w nas, wewnątrz nas, w naszej psychice. I Pan Jezus powiedział, to jest taki sam grzech, jakbyście go zrobili w rzeczywistości. Czyli pożądanie jest już takim grzechem, jak cudzołóstwo, nierząd i wszystkie te inne grzechy, których wymieniłem. Więc jeśli marzysz, jeśli wyobrażasz sobie nagość, intymność, pieszczoty, współżycie z osobą, która nie jest twoim małżonkiem, to grzeszysz. Mimo, że być może nikt nigdy się nie dowie o tym grzechu. I to jest nieważne, czy do tego pożądania, do tych myśli prowadzi jednorazowe spojrzenie, czy pożądliwe przyglądanie się przez jakiś czas, czy wielotygodniowa obserwacja, co jest tutaj bardziej charakterystyczne dla mężczyzn, czy też do tego pożądania prowadzi nawiązywanie relacji, słuchanie komplementów, przypatrywanie się życiu, obserwacja zalet, zachwycanie się nad tymi zaletami, co jest bardziej charakterystyczne dla kobiet. I też nieważne, czy obiektem tego pożądania jest realna osoba, którą znamy, którą może mniej znamy, lub którą widzieliśmy tylko jeden raz w życiu, czy też obiektem tego pożądania jest bohater filmów, seriali, książek, które czytamy, czy też obiektem pożądania jest ktoś, kto jest tylko wytworem naszej bujnej wyobraźni. Pożądanie jest takim grzechem, takim samym grzechem, jak wszystkie inne grzechy popełnione w rzeczywistości. I oczywiście tylko Pan Bóg widzi nasze serca, nasze życie, bo można patrzeć i nie pożądać, i nie grzeszyć. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że oglądanie pornografii jest grzechem. Bo nikt nie ogląda pornografii dla interesującej fabuły, nikt też nie ogląda pornografii po to, aby podziwiać piękno ludzkiego ciała, ale nagość, współżycie seksualne ogląda się tylko po to, aby się podniecać i zaspokajać w tej dziedzinie. Czy nam to grozi? Czy nam wierzącym te grzechy w ogóle grożą? Czy w ogóle warto i można na niedzielnym nabożeństwie o tym mówić? Już można chyba, skoro mówię. Ale w pierwszym kościele, w apostolskich czasach, był problem z tymi wszystkimi grzechami. I apostoł Paweł mówił o tym bardzo otwarcie, bez owijania w bawełnie, krótko, prosto, tak jak życie było. I te jego listy były odczytywane przed całym zborem, i to nawet kilkakrotnie. I dzisiaj w kościołach, kochani, mamy taki sam problem. Dzisiaj wśród wierzących ludzi są rozwody, niestety. Są rozpady małżeństw. Są ludzie, którzy zbierają się po zdradach małżeńskich. Ileż to razy szatan zrujnował życie wierzących ludzi, ileż to razy szatan zrujnował służbę, dobrze rozwijającą się służbę wierzących ludzi w kościele właśnie przez grzech w tej dziedzinie. Dzisiaj coraz więcej pytań wśród młodych ludzi słyszymy, dlaczego mamy czekać z seksem aż do zawarcia związku małżeńskiego? A nasza młodzież ma nieograniczony dostęp do pornografii w swoich smartfonach. Więc pytam, czy możemy milczeć? Czy możemy nie mówić? Nie, powinniśmy o tym mówić. Powinniśmy o tym nauczać i powinniśmy być wsparciem dla tych, którzy mają z tym problemy, którzy upadają, którzy się o to potykają. Bo grzechy w tej dziedzinie to są takie same grzechy jak wszystkie inne. Grzechy w dziedzinie seksualnej nie mają innej rangi. To nie są jakieś gorsze grzechy, większe grzechy niż gniew, niż zazdrość, niż niezgoda, pycha, kłamstwo. One wszystkie razem są wymienione wśród uczynków ciała i gdziekolwiek Paweł mówi o grzechach, zawsze wymienia je wszystkie razem. To są takie same grzechy i tak samo mogą zostać przez Boga przebaczone, jeśli są wyznane. A człowiek, który je popełnił, może zostać tak samo całkowicie usprawiedliwiony i uświęcony. Tylko wiecie, ja jestem w kościele od dziecka i tak obserwuję te różne dziedziny życia, wrastając w kościele, nauczając, służąc Bożym Słowem, że my ludzie mamy większy problem z przebaczeniem tego grzechu niż Pan Bóg. Bo kiedy ktoś w kościele zostaje przyłapany na tym grzechu, grzech się po prostu wyda, to my, chrześcijanie, jesteśmy gotowi go kamienować. Nie kamieniami, ale obmową, krytyką, takim naznaczeniem, plotką, zamiast być dla niego wsparciem. Wiecie, ja prawie jestem pewny, że każdy z nas miał problem w tej dziedzinie. Choćby tylko pożądaniem w sercu. I to tak już jest, że nasz własny grzech zaślepia nasze oczy na nasze błędy, ale znacznie wyostrza nas wzrok w rozpoznawaniu tych błędów u innych. Znamy przypowieść Pana Jezusa o drzazdze i belce w oku. A więc jeszcze raz powtórzę, jest to taki sam grzech jak pycha i te wszystkie, które wymieniłem. I nie może być bardziej jakby napiętnowany. Taki sam grzech, ale jakże inne konsekwencje. Wiecie, każdy grzech to jest jak ziarno posiane, które wydaje plon, które wyrasta. I Pan Bóg nam wszystkie grzechy wybaczy. Ale to, co wyrosło po naszym zasianiu, my musimy zebrać. Bo to czasem tego nie chcemy, ale nie mamy wyjścia, musimy to zebrać. I grzechy w tej dziedzinie życia, wiecie, to jest takie nasienie, z którego wyrasta bardzo trująca roślina. I ten trujący owoc tej rośliny, on zatruwa życie człowieka, który ten grzech popełnił w wielu dziedzinach jego życia, a czasem zatruwa także życie jego bliskich wokół. Bo te grzechy, kochani, zostawiają trwały ślad. Trwały ślad w naszej psychice, trwały ślad w naszych emocjach, trwały ślad w naszej świadomości, trwały ślad w naszym sumieniu i w naszej pamięci. Bo to są obrazy, które nie tak łatwo zapomnieć. Bo to są doznania, o których się tak nie zapomina. Często to są osoby, które cię ciągle słyszy. I właśnie te obrazy, które zostają w nas, ten trwały ślad, który zostaje w naszej psychice, może w znacznym stopniu zaszkodzić, utrudnić lub nawet uniemożliwić osiąganie satysfakcji zadowolenia, spełnienia, ze współżycia w naszym obecnym związku lub w związku, mówię dla singli, który kiedyś zawrzemy. A więc warto poczekać z seksem na właściwą osobę i na właściwy czas. Warto oprzeć się pokusie cudzołóstwa. Warto uciekać przed tym grzechem. Ezaw sprzedał swoje pierworodztwo i związane z tym błogosławieństwo za miskę soczewicy. Przyszedł i miał pragnienie swojego ciała. Bardzo mu się chciało jeść. I za chwilę przyjemności jedzenia dobrej potrawy sprzedał to, co w jego życiu miało mieć największą wartość. A czyż nie dzieje się tak w życiu wierzących ludzi, że czasem za chwilę przyjemności cielesnych po prostu potrafimy sprzedać, pozbyć się Bożego błogosławieństwa w tej sferze życia. Bo co? Bo jesteśmy w tym momencie głodni, bo pożądanie jest tak wielkie. A ta strata Bożego błogosławieństwa jest tak bardzo bolesna w późniejszym życiu. A więc warto zaczekać w czystości aż do małżeństwa. Warto oprzeć się pokusie, bo błogosławieństwo Boże w tej sferze życia dla nas jest bezcenne. Gdy ktoś popełni grzechy w tej dziedzinie, to może o przebaczenie jest łatwo uzyskać, no bo jeśli to jest ta druga osoba jest osobą wierzącą, no to w końcu musi wybaczyć. Ale o pojednanie, odbudowę relacji, odbudowę zaufania jest już bardzo, bardzo trudno. Bo wiecie, bo to są grzechy, w których powiedzenie przepraszam nie wystarczy. Przychodzi mąż i mówi: żono, tak się stało, że cię zdradziłem. Przespałem się z inną kobietą. Ale ja cię ciągle kocham. Bardzo cię przepraszam. I przyrzekam, że już to się nigdy nie zdarzy. Przychodzi żona i mówi dla męża: wiesz co, jakiś czas miałam innego kochanka, ale ja ciągle ciebie kocham. I proszę cię, abyś mi wybaczył. I co? I żona, i mąż mówią: no, wybaczam ci, nic się nie stało, pójdziemy wieczorem do łóżka i wszystko będzie jak dawniej. Tak? Nie, kochani. Zranienia niekiedy są tak wielkie, że niekiedy dochodzi do rozpadu tego związku. A jeśli nie, jeśli to się uda, to emocje, uczucia, poczucie odrzucenia, poczucie krzywdy, poczucie braku wartości, gorycz są takimi uczuciami, które na długi czas psują relacje w tym związku, bo rany po tych grzechach goją się bardzo długo. Generalnie myśli się, że wiele osób, zwłaszcza ci, którzy ją popełniają, którzy ją oglądają, myśli się, że pornografia to jest coś takiego, co właściwie nie jest szkodliwe. No bo przecież oglądam sam, nikomu nie szkodzę, nic się takiego nie dzieje. Ale to jest wielkie diabelskie kłamstwo. Bo te obrazy, które się ogląda, one spaczają umysł i pozostają trwale w naszej pamięci. I czy jesteś singlem, czy w związku małżeńskim, to psują one relacje między obecnym małżeństwem lub w przyszłym zawartym małżeństwie, dlatego że współmałżonek nie będzie się ani tak zachowywał, ani tak wyglądał, ani tak odzywał, jak to, co widać na filmie. I nie można wtedy mieć ani spełnienia, ani zadowolenia, ani radości ze współżycia w tym małżeństwie. I co bardzo ważne, pornografia ma ogromny efekt uzależniający. Prowadzi do tego, do ciągłego wzrostu zainteresowania tym grzechem i sprawia, że osoba uzależniona od niej musi mieć coraz mocniejsze wrażenia, aby zaspokoić się tak jak dotychczas. Tak więc atak w dziedzinie, w tej właśnie dziedzinie to jest ulubiona broń szatana. On w bardzo skuteczny sposób działa nią od zarania wieków aż do dzisiaj. Ma w tym bardzo duże doświadczenie, ponieważ zna słabość człowieka i ma swoją ustaloną strategię, która mimo tego, że właściwie jest poznana, ciągle się sprawdza w jego działaniu. I może powiem o takiej typowej strategii, jak szatan chce skusić nas do tych grzechów. Wiecie, pierwszym krokiem wroga jest zawsze to, aby wzbudzić w nas poczucie fałszywej pewności. Ciebie to nie dotyczy. Jesteś w takiej życiowej sytuacji, że w ogóle ta sprawa ciebie nie dotyczy. Innemu szepce, jesteś mocny w tej dziedzinie. Oprzesz się każdej pokusie. Dasz sobie z każdą pokusą radę, nie musisz się o to martwić. A innemu nie ma zagrożenia w twoim życiu. Wszystko jest zupełnie w najlepszym porządku. Więc nie musisz w ogóle o tym myśleć, nie musisz się o to modlić, nie musisz niczego zmieniać. Jeśli diabłu uda się, że uwierzymy w te jego kłamstwa, to jakby pierwsza linia obrony zostaje pokonana. Szatan ma do nas znacznie łatwiejszy dostęp i może działać z zaskoczenia w naszym życiu. Drugim krokiem wroga jest popsuć relacje, popsuć tryb życia, w którym jest tak, żeby zaczęło się coś złego dziać. Czyli jesteś osobą samotną, singlem, to szatan działa w ten sposób, aby wzbudzić niezadowolenie, wzbudzić może żal, frustrację, a może nawet wpędzić w kompleksy z powodu samotności. A równocześnie przez przekaz medialny, różne środki medialne i przez presję otoczenia stara się tej osobie wytłumaczyć, że tak naprawdę nie jest w stanie oprzeć się pożądliwości, dlatego że to życie, ta sfera życia jest po prostu fizjologią dla każdego i praktycznie powinna z tego skorzystać i niczym się w tym względzie nie przejmować. Dla osób będących przed ślubem szatan przychodzi i mówi, to jest głupota czekać z seksem do zawarcia małżeństwa. Małżeństwo to tylko jest papier. I co to szkodzi, czy będzie to szybciej czy później. A do małżeństw robi wszystko, aby popsuć ich relacje i zgasić miłość, która jest między nimi. Wykorzystuje oczywiście sytuacje życiowe, wykorzystuje różne problemy, wykorzystuje różne doświadczenia, z którymi się borykają, wykorzystuje nadmiar pracy, wykorzystuje może nadmierną rozłąkę, pracę za granicę, wyjazdy na delegacje, tak żeby po prostu mieli mało czasu na budowanie relacji, mało czasu na okazywanie miłości, mało czasu na rozmowy między sobą i żeby zaczęły być konflikty, różnice zdań w rozwiązywaniu problemów, żeby miłość między nimi gasła, żeby mąż nie kochał już żony, tak jak Biblia mówi, jak własne ciało, jak Chrystus, Kościół, żeby w ich współżycie wkradł się egoizm, bo wtedy każdy myśli tylko o zaspokojaniu własnych potrzeb, a ta druga osoba jest skrzywdzona i szatan tak to podsysa, żeby to wszystko zaczęło toczyć się w dół. I w końcu małżonkowie zadają sobie pytanie, czy on, czy ona jeszcze mnie kocha. I wtedy szatan przechodzi jakby do następnego kroku, bo stara się wzbudzić w sercach tych ludzi takie pragnienie zmiany. Pragnienie czegoś nowego, pragnienie czegoś innego. i mówi najczęściej do kobiety: jesteś godna tego, abyś była kochana, aby ktoś wreszcie cię zrozumiał, aby ktoś wreszcie cię docenił, aby ktoś wreszcie cię zaakceptował, aby ktoś wreszcie zajął się twoimi problemami. Zasłużyłaś na to. Przecież Bóg chce, abyś była szczęśliwa. I wtedy podsyca jej takie myśli, że zaczyna marzyć o doskonałym mężu. Takim bez wad, takim, jakim chciałaby mieć w swoich marzeniach. A później zaczyna porównywać swojego męża z kimś, kogo zna lub poznała, w którym widzi tylko same zalety i w sercu powstaje taka tęsknota: ach, gdyby ten lub tamten został moim mężem, to życie potoczyłoby się inaczej. A mężczyznę, bo i w sprawie mężczyzny i kobiety szatan działa nieco inaczej, kusi do tego, aby oglądał się za innymi kobietami. A kiedy on to robi, szepce mu do ucha: to nie jest nic złego, że patrzysz za innymi kobietami. To Bóg stworzył inne ładne, piękne kobiety po to, abyś mógł patrzeć. To jest przecież Boży plan dla twojego życia. Wtedy też jest taki okres największego narażenia na wciągnięcie się w pornografię. I wtedy mężczyzna zaczyna myśleć o jakiejś kobiecie, którą zna lub poznał, że ona tak praktycznie jest bardziej w jego typie niż jego żona. Dlaczego nie poznałem jej wcześniej? O, wtedy w moim życiu z pewnością byłoby inaczej. I kiedy już umysły i serca tych ludzi, bo nie zawsze jest tak, że obie osoby w małżeństwie są kuszone, są podatne na te pokuszenia, ale kiedy serca dwóch ludzi są już gotowe na to, to wtedy przychodzi czas na taki finalny atak, bo w końcu ona poznaje tego kogoś, kto ją rozumie, kto ją potrafi docenić, kto ją potrafi zaakceptować z wszystkimi wadami, taktownego, wrażliwego, bardziej uprzejmego, cierpliwego, mającego czas dla niej, a on poznaje tą jedyną, piękną, zgrabną, inteligentną, wesołą. No i tak jakoś sytuacja w życiu się zdarza, że oboje gdzieś potrafią się spotykać, może razem pracują, mają takie same zainteresowania, a może razem pracują w zborze, może razem w tej samej służbie spędzają czas na próbach, może razem się modlą, rozmawiają o Bogu. I wtedy nadchodzi ten jeden dzień. Oni tego w ogóle nie planują, ani tego nie myślą, ale szatan planuje. Ten jeden dzień, w którym są razem, sami, nikt im nie przeszkadza, mają spokojny czas, atmosfera jest wspaniała, przyjemna, wspaniała rozmowa. Atmosfera robi się coraz bardziej gorąca, oni są coraz bliżej siebie, pożądanie coraz bardziej wzrasta, a szatan szepce: teraz już nie dasz rady się oprzeć. Teraz musisz się temu poddać. To nic takiego, to się nie wyda, to będzie dobrze. I przekraczają pewne granice, z których się już cofnąć nie da, i współżyją ze sobą. A wtedy już tylko lawina konsekwencji zaczyna powoli się toczyć. A szatan przychodzi i mówi: o, to był zaplanowany grzech. To był świadomy grzech. Z tego się już nie wyplączesz. Dla ciebie nie ma już ratunku. Wiecie, scenariusze mogą być różne. One zawsze są dopasowane do okoliczności, do sytuacji życiowej, one są zawsze dopasowane do słabości osób, których szatan atakuje, bo potrafi je bardzo dobrze wykorzystać. Ale cel szatan ma zawsze taki sam. A więc jak mamy się bronić? Biblia podaje nam wyraźnie zasady, jak mamy się bronić. Po pierwsze, zbuduj w swoim sercu, wokół swojego serca, wokół swoich myśli, wokół swojego małżeństwa obronny mur. Mur, który zabezpieczy cię przed bezpośrednim atakiem wroga. Jeśli jesteś osobną, samotną, musisz zmienić myślenie, bo Bóg ma dla ciebie pełne zadowolenie z życia, choć bez czerpania satysfakcji ze sfery seksualnej. Bóg da ci siłę, aby przeżyć piękne, wspaniałe, pełne szczęścia, radości i pokoju życie bez relacji w tej dziedzinie tak długo, jak będziesz osobą stanu wolnego. Ale żeby jednak szatan nie podchodził cię w myślach, zaangażuj się w służbę dla Boga. Paweł wyraźnie powiedział w liście do Koryntian, że ci, którzy są samotni, są praktycznie w znacznie lepszej sytuacji, bo mają czas, aby całe swoje życie, swoje siły, swoją energię poświęcić dla Boga w pracy dla Niego. A jeśli jesteś w małżeństwie, otoczcie swojego małżonka, współmałżonka miłością. Może powiem, bo zawsze mężczyzna jest jakby liderem w małżeństwie, otocz swoją żonę miłością. Miłością taką, o jakiej mówi Biblia. Miłością agapę. Miłością, jak Chrystus umiłował Kościół. Miłością taką, jak kochasz własne ciało. I miłością bez żadnych warunków wstępnych. Miłością gotową na wszystko. Miłością mimo problemów. Miłością mimo konfliktów. Miłością mimo niespełnionych oczekiwań. Nawet miłością mimo uczuć, choć ci się nie chce, choć tego nie czujesz, otaczaj swoją żonę i tak samo żona męża miłością, służeniem, uczuciami, gestami, wszystkim, co możesz. Bo uczucia przyjdą, emocje przyjdą, wyraźne, może przyjdą później. I módl się o swoje małżeństwo, módlmy się o swoje małżeństwo. Módlmy się o relacje w każdej dziedzinie naszego małżeństwa i tej fizycznej także. Błogosławmy naszych współmałżonków i walczmy o czas. Walczmy o relacje, o czas razem spędzony. Postawmy w swoim życiu granice, granice, których nie przekroczymy. Nie pozwólmy diabłu, aby on konstruował, aby on tworzył w naszym życiu w sytuacje, w których jesteśmy kuszeni. A więc jeśli w małżeństwie jesteś w małżeństwie i znasz osobę, która podoba się tobie, a ty podobasz się jej także, to unikaj wszelkich okazji, aby spędzać z nią czas w miłej atmosferze. Oczywiście jeśli jesteś singlem, to nie unikaj takich spotkań, ale zawrzyj związek małżeński. Bo apostoł Paweł wyraźnie powiedział, ze względu na niebezpieczeństwo grzechu w tej dziedzinie, niechaj każdy z was ma swoją żonę i niechaj każda ma swojego męża. Mówił do par, które już były jakby razem. Naucz się nie patrzeć. Naucz się nie słuchać, naucz się nie rozmawiać i naucz się nie rozmyślać o rzeczach, które wzbudzają w twoim sercu pożądanie. A więc nauczmy się odwracać wzrok natychmiast. Nauczmy się przerywać rozmowę, przerywać słuchanie czegoś, co wzbudza nasze pożądanie, a myśli swoje kierujmy ku Bogu. Trzeci krok. Weźmy tarczę i miecz i stańmy gotowi do walki. Możemy przeanalizować Biblię, co mówi na temat czystości w tej dziedzinie i nauczyć się wielu wersetów na pamięć i pozwolić, aby Boże Słowo mogło zmieniać nasze myślenie, oczyszczać nasze serca, a także aby było bronią gotową do walki, kiedy nadchodzi pokusa. I ostatni krok, uciekaj. Uciekaj. Gdy przychodzi to już realne zagrożenie, uciekaj. Biblia wyraźnie mówi, uciekajcie przed wszeteczeństwem. Ucieczka to jest coś aktywnego. Coś, co wymaga natychmiastowej decyzji, gdzie nie ma czasu na dyskusję, na zastanawienie się, rozważanie za i przeciw, mam uciekać, nie mam uciekać. A więc kiedy przychodzi bezpośrednia pokusa, to nie można zadawać pytań. A czy to naprawdę jest grzech? A czy to naprawdę mi szkodzi? A czy ja nie mógłbym chociaż ten jeden raz spróbować? A czy nie mógłbym chociaż kawałka obejrzeć? Jeśli zaczynamy dyskutować z pokusą, jeśli zaczynamy myśleć o tym, że jesteśmy w stanie złamać granice, które sobie ustaliliśmy, to wtedy dajemy moc pokusie i przegramy. Przegramy tę walkę. Upadniemy. I dlatego Biblia mówi, uciekajcie przed wszeteczeństwem. Tak więc kończąc, bracia, siostry, piękno i Boże błogosławieństwo w sferze seksualnej jest tylko i wyłącznie dla małżeństw. Ale diabeł chce zrobić wszystko, aby wszystkich nas pozbawić Bożego błogosławieństwa, pozbawić szczęścia i pozbawić piękna. Pan Bóg jednak wyraźnie w swoim słowie dał nam i wskazówki, i broń, abyśmy mogli być zwycięzcami w tej dziedzinie. Jeśli jesteś w sytuacji, w której upadasz, to wiedz, że jest to taki sam grzech jak wszystkie inne i jeśli wyznasz go i będziesz pokutował, Bóg da ci moc do odwrócenia się od tego grzechu i zwycięstwa. Jeśli jesteś w sytuacji, że upadłeś, że potknąłeś się w tej dziedzinie i dzisiaj niesiesz konsekwencje, Bóg da ci moc ich znosić i leczyć rany, ale musisz nauczyć się także przebaczyć samemu sobie i przestać mieć wyrzuty sumienia i żal tego, co się wydarzyło. Trudny temat? A amen potraficie powiedzieć na niego? Zakończmy modlitwą, kochany bracie i siostry. Ja tak nie wiem, która godzina jest, poproszę zespół, żeby już wyszedł. Panie Boże Wszechmogący, dziękuję Ci, że to Ty jesteś Panem, Panem wszystkiego. Ty stworzyłeś nas w sposób doskonały. Stworzyłeś każdą dziedzinę naszego życia i każdą dziedzinę naszego życia znasz, Panie. Dziękuję Ci, że powołałeś nas do świętości, że nasze ciała są świątynią Twojego Świętego Ducha, który mieszka w nas. I że Ty chcesz nam dać moc do tego, abyśmy ostali się i byli czyści w każdej dziedzinie naszego życia, Panie. Dlatego proszę Cię o Twoją moc dla mnie, dla każdego z nas, o błogosławieństwo naszych małżeństw. Proszę Cię o osoby samotne, abyś ich błogosławił i im pomagał, Panie, wytrwać w czystości, a także rozwiązywał ich problemy. Proszę Cię o tych osób, o tych, którzy się borykają z problemami, aby w mocy Twojego Ducha dałeś im zwycięstwo, Panie, nad tymi sprawami, Panie, nad tymi grzechami. I proszę Cię o tych, którzy może niosą jakieś konsekwencje w swoim życiu, abyś ich błogosławił, Panie, abyś pomógł im przebaczyć samym sobie, aby nie żyli w żalu, w jakimś potępieniu. A pomóż nam jako Kościołowi, Panie, abyśmy przebaczyli wszyscy sobie wzajemnie, we wszystkim, Panie, i nigdy nie potępiali nikogo, czy nie napiętnowali, ale potrafili żyć w prawdziwej Twojej miłości, Panie. Łącz nas z Twoją miłością, Panie. Błogosławię zbór, Panie, nasze życie i oddaję Ci chwałę i cześć, uwielbienie. Amen. Yeah.